Tegoroczne rekolekcje adwentowe poprowadziłem pod hasłem On mnie prowadzi. Przed nami pierwszy odcinek, który zatytułowałem Pustki w kształcie Boga. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Drodzy słuchacze, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z powodów technicznych nie udało mi się zarejestrować na żywo rekolekcji adwentowych, które w tym roku wygłosiłem w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Świdnicy. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie i też wszystkim uczestnikom rekolekcji. Pomyślałem sobie, że może dobrze byłoby je nagrać, może ktoś z tego skorzysta. Za bardzo mi się nie chciało, ani może i dalej nie chcę, jakieś mam opory. Jednak lepiej jest na żywo mówić. Myślę sobie, a może to jeszcze nie jest jakieś takie doskonałe, może mi nie pójdzie, więc taki się odzywa też mój wewnętrzny perfekcjonizm. Ale spróbuję go w sobie przełamać. Wydaje mi się, że to, co mówiłem, może być dla kogoś wartościowe, może być dla kogoś ważne, więc nawet jeżeli jedna osoba miałaby z tych nagrań skorzystać, to myślę, że warto. Więc, moi drodzy, nie zastanawiałem się wcale długo nad tytułem rekolekcji. Od razu on jak gdyby sam przyszedł do mnie. Wiedziałem, że tę rekolekcję zatytułuję On mnie prowadzi. Jakiś czas temu przeczytałem książkę pod tym samym tytułem, której głównym bohaterem jest amerykański jezuita polskiego pochodzenia, który spędził ponad 20 lat w sowieckich łagrach, w więzieniach, w obozach pracy i w tej książce wszystkie jego doświadczenia są opisane jako pewnego rodzaju dziennik duchowy, bo on tym wydarzeniom nadaje pewną interpretację duchową i całość tych wydarzeń on podsumowuje właśnie tymi słowami: On mnie prowadzi. Książka moim zdaniem bardzo głęboka, bardzo wstrząsająca, nawet bym powiedział. Warto po nią sięgnąć, ona nie jest jakoś łatwo dostępna na rynku, ale jest to możliwe. I teraz te rekolekcje, one nie będą o książce, one też nie będą o moim życiu, chociaż ja bardzo mocno do mnie przemawia to, co jest w tej książce napisane i też pomogło mi jakoś uporać się z różnymi trudnościami też w moim życiu, których w pewnym czasie doświadczyłem. W każdym razie chciałbym, żeby te rekolekcje, one były bardziej dla Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, takim doświadczeniem tej prawdy o tym, że ono Cię prowadzi. Więc żeby te słowa nie były tylko tytułem książki albo tylko hasłem rekolekcji, ale moim celem jest, żeby te słowa stały się Twoje, żebyś Ty mógł się pod nimi podpisać, żebyś uczynił je swoim. I teraz będziemy po prostu sobie słuchali Słowa Bożego i odnosili je do swojego życia, tak jak zawsze właściwie to jest na kanale. Przyznam się, że ja specjalnie, kiedy jechałem na rekolekcję, też ja tak mam taki styl, że ja nie przygotowuję od razu tych rekolekcji. W sensie takim, że ja się przygotowuję wcześniej do rekolekcji. Oczywiście czytam sobie Słowo Boże, czytam różne komentarze, spisuję jakieś myśli, podkreślam sobie coś w tych tekstach i tak dalej. Ale ja nigdy nie przygotowuję już gotowych nauk, bo ja nigdy nie wiem, co się wydarzy, kogo spotkam na rekolekcjach, co tam takiego zastanę, więc ja w jakiś sposób staram się być otwarty na to prowadzenie podczas rekolekcji i też z racji tego, że te rekolekcje noszą tytuł On mnie prowadzi, więc sobie założyłem, że nie przyjadę po prostu z gotowymi jakimiś treściami do wyłożenia i tak było, że ja tak miałem pewien zarys tego, w jaki sposób te rekolekcje będą wyglądały, ale tak naprawdę, mówiąc może trochę nieelegancko, one się ulepiły po prostu na bieżąco. I dla mnie też to jest takie dość ładne doświadczenie, że to się tak... Wydaje mi się, że to się skleiło w jedną całość, że te rekolekcje były spójne, były na jeden temat i chodzi o to, że ja tego wcześniej po prostu nie przygotowałem i dla mnie to jest też takie doświadczenie, że on po prostu prowadzi mnie też jako tego, który głosi rekolekcje. I też w trakcie rekolekcji przyszedł mi pewien obraz, który myślę, że w sposób bardzo trafny opisuje to, co się będzie działo podczas tych trzech naszych spotkań, podczas tych rekolekcji, co się działo, a ten obraz... Chodzi mi o zabawkę, taką, którą mają malutkie dzieci, nawet niemowlaki się czymś takim bawią. To jest taka zabawka, która ma w sobie pewne otwory i do tych otworów są różne elementy, klocki właśnie w kształcie tych otworów. I oczywiście zadaniem takiego dzieciaczka jest wziąć ten właściwy klocek w kształcie tego otworu i włożyć sobie do środka. I wiemy, że takie malutkie dzieci to jest dla nich dość trudne, to wcale nie takie proste. I te dzieci czasami się zniechęcą, czasami te klocki porozrzucają albo pakuje na siłę, powiedzmy, kwadrat do kółka i się nie chce tam włożyć do środka, nie pasuje do tej dziury. Ale wiemy dobrze, że jeżeli te dzieci sobie ćwiczą, te klocki będą dopasowywały, to w końcu dla nich to się stanie bardzo łatwe, bo nabiorą wprawy. I to jest coś, co w sposób, myślę, bardzo trafny obrazuje to, co się będzie działo podczas tych trzech naszych spotkań rekolekcyjnych. Pierwsze spotkanie, które jest przed nami, będzie takim w ogóle dostrzeżeniem, że my jesteśmy jak ta zabawka, że nasze serca mają takie otwory i to będą te nasze tytułowe pustki w kształcie Boga. Mi się to w ogóle porównanie bardzo podoba, ten obraz pustka w kształcie Boga, to jest przepiękne. Ja to oczywiście sam tego nie wymyśliłem, zaczerpnąłem to z książki Hevel ojca Pałysa, ale to jest bardzo trafnie opisujące rzeczywistość życia duchowego, poznawania prawdy o sobie, odkrywania różnych takich ciemnych zakamarków swojego serca. Więc dzisiaj będziemy odkrywali te pustki w kształcie Boga. I będzie nam pomocne do tego Słowo Boże, które odsłoni te pustki i to można sobie właśnie porównać, że nasze serce jest trochę jak taka zabawka małego dziecka, takiego niemowlaka, który i ta zabawka ma w sobie takie pustki w różnych kształtach. I pozwólcie, moi drodzy, że ja nie będę odczytywał całej liturgii słowa. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś chce. Te fragmenty są dobrze znane, ja też będę tak naświetlał poszczególne szczegóły, do których będę się odnosił, ale jeżeli dla kogoś to jest ważne, to zachęcam do tego, żeby sobie sięgnąć. Te rekolekcje miały miejsce 19, 20 i 21 grudnia i oczywiście liturgia słowa jest zaczerpnięta właśnie z tych dni. Więc dziś pierwszy dzień rekolekcji, 19 grudnia i Ewangelia, zresztą to są takie fragmenty, które są kontynuowane, czytamy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział i pierwszy dzień dotyczy spotkania, kiedy Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela, więc tam jest Zachariasz kapłan, jego żona Elżbieta, spotkanie z aniołem. I chciałbym teraz, pozwólcie, że zwrócimy uwagę na Ewangelię, na pewne szczegóły, które będą dla nas ważne i one pomogą nam odkryć te pustki w kształcie Boga, które ma każdy z nas. Więc najpierw ja skoncentruję naszą uwagę na poszczególnych elementach Ewangelii, a później to sobie odniesiemy do naszego życia. I takie pustki będą cztery. Więc zacznijmy od tego. Pierwsza rzecz to jest to, tekst Ewangelii mówi, że nasi bohaterowie, czyli kapłan Zachariasz i Elżbieta, to byli ludzie sprawiedliwi wobec Boga. Byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich, mówi Ewangelia. Więc możemy zobaczyć, moi drodzy, ludzi bardzo mocno religijnych, ludzi, dla których ta sfera życia jest bardzo ważna. Są w nią bardzo zaangażowani, wkładają wysiłek, bardzo im na tym zależy. Więc to nie jest tak, że to jest dla nich obojętne, że to się nie liczy, że to jest jakaś sprawa drugorzędna, nie. To byli ludzie sprawiedliwi wobec Boga, a to oznacza, że oni byli mocno zaangażowani w tę sferę swojego życia. To nie była jakaś tylko przypadkowa rzecz dla nich, więc byli mocno zaangażowani, bardzo im na tym zależało, ale jednak dobrze wiemy, że to nie zapewniało im ani jakiejś, nie wiem, taryfy ulgowej, ani tego, że w ich życiu nie było cierpienia czy jakichś ciemności, więc chcielibyśmy to zobaczyć w życiu Zachariasza i Elżbiety, że byli sprawiedliwi wobec Boga. Druga rzecz, w życiu Elżbiety jest napisane, że Elżbieta była bezpłodna i oczywiście chodzi wprost, że ona nie miała dziecka, była bezpłodna, niepłodna. To zdanie, słowo można też przetłumaczyć, że była jałowa. I możemy to tak zobaczyć, że jej życie było bezpłodne, jałowe, jak gdyby pozbawione trochę sensu, trochę brakowało jej jakiegoś znaczenia w tym wszystkim, że nie mieli, tak naprawdę chodzi o to, że nie mieli potomka, co w tamtych czasach było bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo, ale dla nich też trudno, chociażby ze względów ekonomicznych, więc jej życie, mimo tego, że była sprawiedliwa wobec Boga, to był tam jakiś element braku sensu, tej niepłodności, jałowości. To jest druga rzecz, na którą zwracamy uwagę. Trzecia rzecz to nasz kapłan Zachariasz, który miał dużo lęku przed Bogiem. Jest ta scena, kiedy ukazuje mu się anioł pański i Zachariasz przeraził się na ten widok i strach padł na niego. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli, że ten człowiek, który znowu był bardzo zaangażowany religijnie, jego życie kręciło się wokół tych spraw, widzimy, że on w sobie nosił jakiś rodzaj lęku przed Bogiem. On się lękał Boga, przeraził się, strach padł na niego, mówi Ewangelia. I tu trzecia rzecz i czwarta rzecz, ostatnia do tych naszych postaci, to jest niepewność, która też zalęgła się w sercu Zachariasza, naszego kapłana, i on powiedział takie zdanie, kiedy była ta wymiana z aniołem i Zachariasz mu odpowiedział, po czym to poznam? I to można też przetłumaczyć, skąd mogę być tego pewien? On się pyta, skąd mogę być tego pewien? Mówi do anioła, więc był w jakimś jego sercu taki margines niepewności, braku zaufania do Boga. To są te cztery rzeczy, które sobie wyciągamy z naszych postaci ewangelicznych. I teraz jeszcze jedna rzecz, jeden szczegół, taki dodatkowy, ale on też będzie ważny dla nas. Jest napisane tutaj w tym fragmencie, że kiedy kapłan Zachariasz był w świątyni i tam sprawował te swoje funkcje kapłańskie, to jest napisany taki ważny szczegół, że cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Cały lud modlił się na zewnątrz, więc spróbujmy sobie wyobrazić, zobaczyć taki tłum, który stoi tam wokół i ten tłum modli się, omadla, modli się na zewnątrz. To jest też istotne, do tego jeszcze sobie wrócimy na końcu. Więc mam nadzieję, że udało mi się namalować pewien pejzaż, który jest zapisany w Ewangelii. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie te poszczególne rzeczy odnieśli do naszego życia, zinterpretowali to sobie w takiej płaszczyźnie naszego życia duchowego. Więc idźmy teraz do naszego życia. Pierwsza rzecz. Więc teraz sobie będziemy odkrywali te cztery pustki w kształcie Boga. Czyli to są takie przestrzenie naszego życia, które prędzej czy później one się będą w naszym życiu odzywały i one właśnie mają swoją rolę, one są po coś, ale też do tego zaraz wrócę. Najpierw o nich opowiem. Pierwsza rzecz to jest nasza sprawiedliwość. Tak jak Elżbieta i Zachariasz oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, czyli zaangażowani i tak dalej, także i my mamy w sobie pewną sprawiedliwość wobec Boga. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli słuchasz tych rekolekcji, jeżeli byłaś na tych rekolekcjach, które głosiłem na żywo, a byli tam ludzie, to znaczy, że jesteś człowiekiem zaangażowanym, to znaczy, że ci zależy, to znaczy, że chcesz, no przecież wcale nie musisz tego robić, możesz w tym momencie wcisnąć pauzę, w ogóle wyłączyć, czy YouTube'a, Spotify'a, cokolwiek, możesz tego nie słuchać, a jednak to robisz, czyli poświęcasz swój czas, angażujesz się, chcesz tego słuchać, zależy ci, masz takie pragnienie, chcesz, nie wiem, się zbliżać do Boga, chcesz rozwijać swoją wiarę, pogłębiać swoją religijność i tak dalej i wkładasz w to wysiłek, a więc jesteś w jakimś sensie sprawiedliwy wobec Boga, tak jak Zachariasz i Elżbieta, ale jednak zwróć uwagę, że to nie chroni cię przed doświadczeniem cierpienia, przed jakimś brakiem poczucia sensu, przed takimi różnymi rzeczami, o których jeszcze za chwileczkę będę mówił. A więc może to się wydawać, że to wcale nie jest taka pustka, ale to jest. To jest pustka, która się może w nas odzywać chociażby w taki sposób, że ktoś może zacząć się nawet wpatrywać w tą swoją sprawiedliwość. Ktoś sobie myśli, o, ja jestem taki tutaj dobry czy pobożny albo zaangażowany religijnie, chodzę na rekolekcje, słucham, nawet nie przysypiałem na tych naukach, choć były długie, a mój sąsiad, załóżmy, to nawet w ogóle nie wie, że są rekolekcje w parafii. I taki przykład podaję, chodzi mi o to, że jest ta pustka, ona się odzywa w naszym sercu, że czasami jest tak, że przychodzi chęć, żeby się nad tym za bardzo skoncentrować. O, że jestem taki sprawiedliwy wobec Boga. Ja to tak, te przykazania próbuję przestrzegać. Mi zależy, ja się modlę codziennie i tak dalej, tylko nie bardzo coś z tego wynika. Więc to jest ta pierwsza pustka, bo dzisiejszy dzień jest po to, żeby te pustki odkryć, zobaczyć te pustki w kształcie Boga. Więc pierwsza rzecz to jest ta nasza sprawiedliwość, która dobrze, że jest, ale czasami z niej nic za bardzo nie wynika. Dalej, druga pustka to jałowość życia. Więc to odnosimy sobie do tego, że Elżbieta była niepłodna, jałowa i tak często jest i w moim, i twoim życiu, że doświadczamy jakiejś jałowości życia, tego, że moje życie, mimo że się bardzo staram, że się angażuję, że mi zależy, to doświadczam jakiejś takiej bezpłodności w sensie duchowym. Więc może to dla kogoś być jakaś codzienność, życie, codzienność, która przytłacza, może jakiś konflikt wśród najbliższych osób, może jakieś trudności finansowe, jakieś kryzysy, zmagania. Może to jest brak poczucia sensu, że patrzysz na swoje życie, swoją codzienność, to czym się zajmujesz, co robisz na co dzień i sobie myślisz, że to za bardzo nie ma sensu. Nie wiesz właściwie po co to robisz, jakie to ma znaczenie. Może to ma związek z jakimś doświadczeniem niewysłuchanych modlitw, że od wielu lat modlisz się w jakiejś intencji bardzo szlachetnej, czy to nawrócenie kogoś z najbliższych, czy może uzdrowienie kogoś chorego i lata mijają, nic się za bardzo nie dzieje, masz takie poczucie, że gdyby może Bóg nie słyszał, że to się takie wydaje już jałowe, takie bezpłodne to wszystko, bezsensowne, tyle wysiłku, tyle zaangażowania, tyle starania, a nic z tego nie wychodzi. I myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, które na jakimś etapie prędzej czy później naszego życia to się odzywa w nas taka pustka związana z jałowością, z doświadczeniem bezpłodności, braku poczucia sensu i tak dalej i o tych innych doświadczeniach, o których przed chwilą powiedziałem. Więc to jest ta druga pustka, którą nam odsłania właściwie Elżbieta, która była niepłodna i my także często tego doświadczamy w naszym życiu takiej jałowości na poziomie duchowym. Trzecia rzecz, moi drodzy, trzecia pustka to jest taki dość, powiedziałbym, gruby temat i może i nawet nieco kontrowersyjny dla niektórych, ale chcę powiedzieć nieco o lęku przed Bogiem. Lęk przed Bogiem. To jest coś, co dotyka dzisiaj bardzo wielu ludzi i to sobie tak wyprowadzimy z Ewangelii, że ten nasz Zachariasz, kapłan, człowiek bardzo religijny, przeraził się Boga, strach padł na niego. I chciałbym, żebyśmy sobie to w takim kluczu zinterpretowali, że dzisiaj bardzo wielu ludzi odczuwa lęk przed Bogiem. Wielu ludzi boi się Boga i teraz to jest bardzo ważne, proszę mnie zrozumieć, że ja nie mam na myśli bojaźni Bożej, bo naprawdę bojaźń Boża nie ma nic wspólnego z lękiem przed Bogiem i chcę to bardzo mocno podkreślić, bo w bojaźni Bożej chodzi o to, że my chcemy do Boga się zbliżyć. Bojaźń Boża to jest takie połączenie miłości, szacunku, troski, zaangażowanie, że ja chcę do Boga, ja lgnę do Boga, chcę się do Niego zbliżyć i zależy mi na tym, ale robię to z wielkim szacunkiem i troską, bo też nie chcę tej relacji jakoś popsuć, nie chcę jej stracić, nie chcę jej upuścić jak tego glinianego naczynia, jak mówi święty Paweł, że nosimy skarb naszej wiary w glinianych naczyniach, więc warto się o to troszczyć, żeby tego nie upuścić, jakoś nie zbić i tym jest bojaźń, natomiast chodzi mi o lęk przed Bogiem, o którym teraz chwilę porozmawiamy. Lęk przed Bogiem jest związany z tym, że ja Boga unikam, że ja się przed Nim chowam, że ja nie chcę za bardzo się do Niego zbliżyć, bo tym taka jest strategia radzenia sobie z lękiem. Kiedy się czegoś boimy, to najczęściej sobie z tym radzimy, że tego unikamy, bo lęk jest doświadczeniem nieprzyjemnym, takim awersyjnym, którego chcemy uniknąć. I teraz ja stawiam taką tezę, myślę, że odważną. Wiem, że niektórzy się ze mną nie zgadzają, ale ja taką tezę stawiam i można z tym dyskutować, że dzisiaj bardzo wielu dorosłych ludzi boi się Boga. Ludzi, którzy są w kościele, którzy korzystają z sakramentów, którzy się modlą, że jest wielu ludzi, którzy się boją Boga. I jeszcze raz podkreślę, nie mówię o bojaźni Bożej, tylko o lęku przed Bogiem, że mają strach przed Bogiem, że są, ale w tym wszystkim czai się jakiś taki strach. Z tym oczywiście są związane różne obrazy Boga, ale teraz już w ten temat w ogóle nie będę wchodził, ale chcę pokazać to na kilku przykładach. No chociażby jest tak, bo ja jako i ksiądz, spowiednik, ale też jako psycholog się z tym zjawiskiem spotykam, że załóżmy, kiedy jakaś osoba zgrzeszy, upadnie, coś źle zrobi, podejmie złą decyzję, to zakrada się taki lęk, takie poczucie winy powiązane też z lękiem, że taka chęć schowania się przed Bogiem, ukrycia, taki strach, żeby wrócić do Niego, przyjść, niechęć na przykład przed przystąpieniem do sakramentu pokuty. I gdyby to jest bardzo złożone zjawisko, ale chodzi mi o to, żeby zobaczyć ten taki kierunek, że w bojaźni to jest kierunek od razu do przodu, w kierunku Boga, od razu do Niego, natomiast w lęku jest takie wycofanie się, taka niepewność, boję się, to nie jest tak, że się od razu zbliżam, więc jest naprawdę takie zjawisko obecne, że ludzie, kiedy zgrzeszą wobec Boga, innych i tak dalej, co jest wpisane w ogóle w naszą drogę wiary, rozwoju i tak dalej, to tutaj się zakrada lęk przed Bogiem. Boją się Boga, może Bóg mnie ukarze, może mnie potępi. Takie pytania się rodzą, wątpliwości, więc to jest obecne. Pamiętam też rozmowę kiedyś z taką młodą osobą, kobietą, trochę młodszą ode mnie, bardzo sympatyczną, ładną, inteligentną kobietą, która kiedyś powiedziała mi takie zdanie, proszę księdza, ja boję się, że Bóg będzie mi kazał iść do zakonu. Dokładnie coś takie zdanie usłyszałem. Ja się boję, że Bóg będzie kazał mi iść do zakonu, a ja tam wcale nie chcę iść. I naprawdę pod takim zdaniem kryje się bardzo dużo lęku przed Bogiem, że On jest jakimś takim tutaj nas rozstawia, jak jakieś pionki, temu rozkazuje to, temu tamto, ty idź tam, a może ten w ogóle tego nie chce i jakby tego nie uwzględniał. Na szczęście dzisiaj ta osoba jest szczęśliwą żoną i mamą i tak dalej, więc pomyślnie się sprawa zakończyła, ale chodzi mi o to samo zdanie, że boję się, że Bóg będzie mi kazał iść do zakonu, że co się za tym kryje? No właśnie lęk przed Bogiem. Albo to już takie zjawisko bardziej powszechne, że ten katolicyzm w naszym kraju jest często bardzo powierzchowny i załóżmy ludzie przynoszą dzieci do chrztu i to jest taki bardzo, powiedzmy, jest niski poziom tej motywacji religijnej opartej na strachu, że tak na wszelki wypadek, no ci ludzie no, nie, jak gdyby nie wierzą, nie praktykują. To jest na zasadzie taki, no nic się nie stanie albo nie zaszkodzi, że to dziecko przyniesiemy do chrztu. I to jest związane z taką religijnością pogańską, taką naturalistyczną, kiedy po prostu setki tysięcy lat temu człowiek też oddawał cześć jakimś bóstwom po to, żeby one się tam na niego nie gniewały, żeby nie zsyłały kataklizmów i żeby jakoś tam udobruchać. To jest bardzo podobna rzecz, że tak na wszelki wypadek może, żeby się nie wkurzył ten Pan Bóg i tak dalej, bo się go w sumie trochę boimy, generalnie mamy go gdzieś, ale też się go trochę boimy i tak dalej, no to dobra, już tego dzieciaka tam niech poleją wodą mu głowę, na pewno mu nie zaszkodzi. I teraz to jest też, myślę, że wiem, że to się komuś może nie spodobać, ale ja uważam, że w naszym kraju, w takim środowisku społeczno-kulturowo-religijnym, to naprawdę wiele osób było straszonych Bogiem, że wręcz taka tresura religijna, żebyśmy się bali Boga. Być może to robili rodzice, może dziadkowie, może gdzieś w szkole jeszcze kiedyś, katecheci, katechetki, siostry zakonne. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obwiniać, że to jest, czy to ktoś specjalnie robił. Każdy robił tak, jak sam był prawdopodobnie uczony i to nie chcę wchodzić w to zagadnienie, ale chcę zobaczyć, że coś takiego naprawdę istnieje, takie zjawisko, że po prostu tresura od małego dziecka, jeżeli dziecko małe było tresowane wiele, wiele lat, bój się Boga, że trzeba się bać Boga, strach przed Bogiem, nie wiem, kary jakieś i tak dalej, no to jest jasne, że to dziecko tym nasiąknęło, się tego nauczyło i to bardzo trudno się tego pozbyć w ogóle, że ludzie dorośli sobie tu uświadamiają, że oni po prostu wiele lat są w kościele, modlą się, im zależy, są sprawiedliwi wobec Boga i tak dalej, a w sumie to się go trochę boją. I to jest ta pustka w kształcie Boga, którą ujawnia w nas to Słowo Boże, z którą wcale nie tak łatwo się uporać, ale dzisiaj jeszcze nie jest czas uporania się z tymi pustkami, na razie jest czas takiego dostrzegania ich, odsłaniania tych pustek w naszych sercach, więc to była trzecia rzecz, czyli lęk przed Bogiem i czwarta, moi drodzy, ostatnia, to jest niepewność i to nasz kapłan Zachariasz to nam odsłonił, on skąd mogę być tego pewien. I to jest też coś, co się czai znowu w sercu każdego z nas tak naprawdę. Jeżeli się przyjrzymy sobie tak uczciwie, to mamy w sobie jakiś taki margines nieufności względem Boga, braku zaufania, pewnego rodzaju wątpliwości w Niego, no bardzo różnych, no chociażby takich, czy On w ogóle jest, czy ten Bóg istnieje, czy to nie jest jakiś wymysł, czy myśmy sobie tego wszystkiego jakoś nie ubzdurali. To jest bardzo pytanie uzasadnione, no zadajemy sobie takie pytanie przecież, a jeżeli jest, no to czy on jest w ogóle dobry, a jeżeli jest dobry, to czy nie zapomniał przypadkiem o mnie, o moim życiu, a jeżeli jest dobry, no to czy on mnie prowadzi i sobie zadajemy takie pytania i to jest bardzo ważny element naszego serca, taka pustka, z którą, no której myślę, że też często się boimy w ogóle zobaczyć, że no bo te pustki trochę zioną taką ciemnością i nam się może wydaje, że jeżeli my spojrzymy w tę ciemność, to coś się wydarzy. Może jakiegoś negatywnego i tak dalej. No tymczasem one są po prostu, czy nam się to podoba, czy nie, te pustki w naszych sercach są, a Słowo Boże nam je po prostu odsłania. I my chcemy sobie to zobaczyć, dostrzec, że te pustki po prostu są w naszym sercu. A więc to są te, moi drodzy, cztery pustki w kształcie Boga. Pierwsza to ta nasza sprawiedliwość, druga jałowość życia, trzecia lęk przed Bogiem i czwarta niepewność, brak zaufania. I teraz to wcale nie jest przyjemne, to, że my się teraz przypatrujemy tym pustkom, ale to jest, moi drodzy, myślę, że konieczne w naszym życiu wiary, w rozwoju, ale też w tej uwierzeniu w prawdę o Bożej opatrzności, że to wszystko jest jakoś wpisane w naszą drogę. A więc mimo tego, że to przypatrywanie się pustkom jest nieprzyjemne, to my chcemy to robić, żeby właśnie nie budować naszej wiary na sobie, nie budować jej na swojej sprawiedliwości, na jakichś pozorach, na jakimś zasługiwaniu, ale chcemy budować wiarę na wierze, tak, na wierze, na zaufaniu w Bożą opatrzność, że mimo, że tych pustek jest naprawdę bardzo wiele, tych otworów w naszych sercach jest mnóstwo, w różnych kształtach, wszystkie są ogólnie w kształcie Boga, ale one są różne i teraz my chcemy to po prostu zobaczyć, że to jest też wpisane w naszą drogę, że On nas prowadzi, naprawdę, mimo tego, że to jest trudne doświadczenie i na razie się tylko przypatrujemy tym otworom, to jednak chcemy w to uwierzyć, że On nas prowadzi, że nie zostajemy z tym sami i dalsza część rekolekcji, kolejne dni będą też o tym właśnie, że Bóg nas samymi z tym nie zostawia. Ale właśnie a propos tego, że nie jesteśmy sami, jest jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałem wam, że do niej się odwołamy na koniec, czyli do obrazu tego ludu, który stoi na zewnątrz i modli się. A więc chcę ci powiedzieć, drogi słuchaczu, i myślę, że to jest adekwatne, chociaż to było co do rekolekcji, gdyby stricte parafialnych, ale rozciągamy sobie to też na rekolekcje tutaj internetowe, bo nie jesteśmy sami, nie jesteś sam w tym zmaganiu się, w tym przyglądaniu się tym otworom w kształcie Boga, bo jest lud, który stoi i modli się na zewnątrz. Niedawno miałem rekolekcje adwentowe w jednym z DPS-ów w Lublinie i to też nie było dla mnie wcale łatwe, też w takim trudnym czasie, z takim też trochę zniechęceniem w sercu, różnymi sprawami życia zawodowego tam jechałem, no ale jednak po prostu robiłem tam swoje to, co mam robić i ja tam poprosiłem te osoby, mieszkańców tego domu, ich życie no, było naznaczone pewnym cierpieniem, ale ich poprosiłem, żeby ofiarowali te trudy, wszystkie cierpienia właśnie w intencji rekolekcji. Mówiłem im, że będę głosił rekolekcje w parafii, no teraz uznajemy, że to jest takie rozciągnięcie tych rekolekcji, bo to są te same treści i poprosiłem ich, żeby się po prostu modlili za was, za uczestników tych rekolekcji, o dobre owoce i oni oczywiście się na to zgodzili. I pamiętam, że na koniec tych rekolekcji jedna z uczestniczek, ona miała na imię Iza, wydaje mi się, że ona cierpiała z powodu jakiegoś rodzaju porażenia mózgowego, bo jej intelekt był sprawny, ale trudno jej było mówić, ale ona powiedziała na koniec: dziękuję bardzo księdzu za te rekolekcje, bo dzięki księdzu poczułam się ważna i wartościowa. Takich słów ona użyła. I wtedy też sobie pomyślałem, no, że on mnie prowadzi, tak, że to też był ważny element, że to taki był klocek po prostu w całości tego całego, nie wiem, mojego życia i tak dalej, że to miało sens jeżdżenie tam i to też miało sens, bo ich poprosiłem o modlitwę i dzięki temu oni modlą się za was i wy możecie czuć się otoczeni modlitwą, że ten lud stoi na zewnątrz gdzieś na drugim końcu Polski, chciałem powiedzieć, ale tak naprawdę nie wiem, gdzie jesteś ty, mój słuchaczu, moja słuchaczko. W każdym razie ja w tym momencie jestem w swoich rodzinnych stronach na Dolnym Śląsku, ale no właśnie, z drugiego końca Polski ludzie cierpiący w DPS-ie modlili się, żeby rekolekcje przyniosły owoce i wierzę w to, że oni też otaczają was, którzy teraz tego słuchacie swoją modlitwą. Więc to jest też dla nas ważne, że choć to jest trudne, to jednak nie jesteśmy w tym sami. I to chciałem na koniec powiedzieć. Więc, moi drodzy, pozwólcie, że jeszcze króciutko podsumuję, czego dotyczyło nasze pierwsze spotkanie rekolekcji. Rekolekcje, On mnie prowadzi, takie jest naczelne hasło, w którym doświadczamy prawdę o Bożym prowadzeniu, Bożej opatrzności. Pierwszy dzień zatytułowałem Pustki w kształcie Boga i poprzez rozważanie sceny Ewangelii, kapłana Zachariasza, Elżbiety, zobaczyliśmy, że i w naszym życiu, w naszym sercu są takie cztery pustki, chociażby nasza sprawiedliwość, czyli takie zaangażowanie, chęć bycia aktywnym, religijnie, wysiłek, który ostatecznie jest oczywiście dobry, to nie chodzi, że nie, ale jednak to nas jak gdyby nie chroni, to nas jakoś nie zabezpiecza przez trudnościami, kryzysami i tak dalej. Druga rzecz to jałowość życia, brak poczucia sensu, takie poczucie doświadczenia niewysłuchanych modlitw, dalej lęk przed Bogiem, że wielu z nas boi się Boga, w sensie takiego uciekania od Niego, unikania Go i tak dalej. I niepewność, czwarta rzecz, ostatnia, czyli że też jest w naszym sercu jakiś margines nieufności względem Boga. Więc za nami pierwszy dzień rekolekcji. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za słuchanie, za towarzyszenie, za modlitwę. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, błogosławię i zapraszam na kolejny odcinek naszych rekolekcji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.